Mamy połączenie telefoniczne z inżynierem Krzysztofem Zawitkowskim, Polonia Instytut. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Na nic mobilizacja Polonii Amerykańskiej. Kongres bez głosu sprzeciwu przyjął ustawę 447. Co pan o tym sądzi?
No to była bardzo dziwna jakaś procedura. Przyznam szczerze, że jeszcze o takiej nie słyszałem, dlatego że przyjęcie tej ustawy odbyło się nawet bez głosowania. To znaczy się kongresmeni, którzy zabierali głos, deklarowali, że popierają, prawda, tę ustawę i na tym w zasadzie się skończyło. I po tym wszystkim zastępujący spikera Izby Reprezentantów wygłosił sentencję, że ustawa w takim układzie została przyjęta bez sprzeciwu. To znaczy się jedna tylko pani reprezentująca Florydę zgłaszała poważny sprzeciw, sugerując, by ta ustawa wróciła jednak do pierwotnej formy, była przeredagowana, przerobiona i ewentualnie zatwierdzona w normalnym głosowaniu. Zwracała uwagę na to, że na przykład firma niemiecka ubezpieczeniowa Allianz nie wypłaciła rodzinom zamordowanych Żydów, nie wypłaciła odszkodowań i takie odpowiednie przeformatowanie tej ustawy pozwoliłoby na to, aby oni mogli takie odszkodowania uzyskać. Oczywiście z drugiej strony, gdyby firma niemiecka Allianz ubezpieczeniowa wypłaciła te odszkodowania, to właściwie przestałaby istnieć, bo nie miałaby nawet środków na wypłacenie do końca. Ale tym niemniej ta ustawa przeszła w dziwny sposób. Szczerze mówiąc, zapytujemy teraz naszych prawników, którzy nas wspomagali przez cały ten proces przechodzenia tej ustawy przez Izbę Reprezentantów, na ile konstytucyjne lub niekonstytucyjne były pociągnięcia zastosowane przez kongresmenów.
Bo powiedzmy tak, że procedowana na początku wydawało się, że jest ustawa o numerze 1226, z tego co pamiętam, i nagle tuż w ostatni piątek zostało to zamienione i zaczęła być procedowana nie ustawa, która miała być w kongresie, tylko przywrócona ustawa senacka, która była przedwczoraj głosowana.
Tak, ta ustawa senacka minimalnie, ale różniła się od ustawy, którą procedowała Izba Reprezentantów. Ten tryk był zastosowany prawdopodobnie po to, aby wywrzeć presję na niezdecydowanych kongresmenów, którzy mieli duże wątpliwości co do tej ustawy, zarówno formalno-prawne, jak i polityczne. No i jak wiemy, Komisja Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych negatywnie się wypowiadała na temat tej ustawy, że może ona mieć, jak określono, adverse effect, to znaczy może spowodować załamanie się sojuszu amerykańsko-polskiego. I na to też trzeba w ten sposób patrzeć. My ze swojej strony, znaczy Polonia skupiona wokół czy Instytutu Polonii, czy też Kongresu Polonii Amerykańskiej, czy innych organizacji, które do nas się dołączyły w ramach tych wywierania presji na kongresmenów, jak Koła Radia Maryja, czy też Kluby Gazety Polskiej, które bardzo aktywnie w tym procesie uczestniczyły, z panem Antoniakiem na czele, nie zamierzamy złożyć broni. Postanowiliśmy, że będziemy tę ustawę zwalczać dokąd się da tylko. To znaczy się wywierana jest presja na Biały Dom, aby prezydent zawetował tę ustawę, ponieważ ona zawiera naprawdę dużo błędów.
Jakich?
No na przykład to, że rzymskie prawo, które jest stosowane w większości krajów, w tym w Stanach Zjednoczonych, to znaczy się prawo, które mówi, że nieruchomość czy własność prywatna, która została pozostawiona bez spadkobierców, przechodzi na własność państwa, a nie na jakieś inne organizacje, czy nawet na inne państwa, czy nawet jakieś organizacje etniczne czy religijne w innych państwach. które nie mają związku. Natomiast prawo rzymskie również zdecydowało o tym, że jeżeli spadkobiercy istnieją prawni, to oni mają prawo dziedziczenia tej własności, gdziekolwiek ona jest i cokolwiek ona stanowi. To zresztą było historycznie, prawda, widać takie rozwiązanie, które bardzo podobało się terenom, które Rzym przyłączał do swojej sfery wpływów.
Tylko, że teraz organizacje żydowskie uważają, że Holokaust był jedynym takim wydarzeniem w historii świata, więc zawiesza funkcjonowanie tych praw, na które teraz pan się powołuje.
To znaczy się rzeczywiście plan Holokaustu, prawda, wymyślony przez Eichmanna i jego wspólników z Hitlerem na czele, prawda, zakładał całkowite wyniszczenie Żydów na świecie. To prawda, rzeczywiście, ale nie można się licytować w tragediach i mówić, że ktoś bardziej, czy ktoś mniej. Polska, co by nie powiedzieć, w 31 grudnia 1938 roku posiadała 38,5 miliona mieszkańców, a pierwszy spis po wojnie wykazał ubytek 11 milionów obywateli. Część z nich przeżyła na Zachodzie i wyemigrowała i tak dalej. Część została wymordowana tak samo w Rosji, o tym nie należy zapominać. Tym niemniej kraj stracił 11 milionów obywateli. To jest olbrzymia strata, to jest 1/3 stanu posiadania. O tym też trzeba pamiętać.
I o tym pamiętamy, panie inżynierze, ale powiedzmy teraz nie o historii, tylko o konsekwencjach. Gdyby prezydent Trump podpisał ustawę, to co by to oznaczało? W jakiej sytuacji znalazłaby się Polska?
To znaczy w ten sposób. Wszystko zależy wtedy od humoru lub braku humoru administracji. Dlatego, że jeżeli, ale załóżmy najgorsze, prawda, bo takie trzeba założenia zakładać, ponieważ Warszawa, nazwijmy to umownie, czyli władze warszawskie milczą w tej sprawie w zasadzie, bo nieliczne głosy, które padały, trudno uznać jako opinię rządową warszawską, prawda, to Amerykanie zakładają, że Polska godzi się na to. No i zaczyna się pojawiać żądania. Wiemy, że Komisja Nowojorska Restytucji Mienia Żydowskiego wysłała list do Ministerstwa Sprawiedliwości z żądaniem tryliona złotych. To jest około 300 miliardów dolarów. I to jest prawdopodobnie około połowy wartości gospodarki polskiej. Oczywiście Polska nie jest w stanie nawet wypłacić pierwszego żądania, które się pojawiło w postaci 65 miliardów dolarów w 1992 roku. Nawet czegoś takiego, co wychodziło z ich założenia, tych organizacji etnicznych, że ponieważ Żydzi w Polsce stanowili 10%, to oni powinni mieć 10% polskiego produktu krajowego brutto. Nawet ta suma jest nie do wypłacenia przez Polskę. Nawet gdyby były rozpisane obligacje, nawet gdyby sprzedano, tak jak to zamierzał rząd Donalda Tuska, lasy polskie i podarowano to tym organizacjom, to też nie starczy na to pieniędzy. Nawet gdyby były wypuszczone obligacje, jak to zakładano w projekcie ustawy sprzed lat, prawda, wypuszczenie obligacji na 100 miliardów dolarów, to nie da się takich pieniędzy szybko zorganizować. Więc prawdopodobnie te organizacje będą żądania stawiały raz za razem, żeby im odpowiednie sumy przekazywać. I Polska musiałaby taki haracz prawdopodobnie przez jakieś 100 lat po miliardzie dolarów płacić na utrzymanie tych organizacji, bo to do tego się sprowadzałoby. Nasze głosy w ramach tej pseudodyskusji, która tam miała miejsce w czasie, były następujące, że po pierwsze prawo rzymskie obowiązuje w Polsce, a po drugie, jeżeli spadkobiercy są, to oni mają prawo ubiegania się o spadek po swoich przodkach. Jest postępowanie spadkowe odpowiednie. Można składać wnioski, prawda? Znam w Thousand Oaks rodzinę żydowską, która była właścicielem gruntu, budynku i piekarni, zresztą niedaleko obozu oświęcimskiego. I sam ich zachęcałem, żeby pojechali, odwiedzili. Oni przyjechali do Polski, nawet oglądali to miejsce i tak dalej, ale nie byli specjalnie zainteresowani w odzyskiwaniu tego. Ciekaw jestem dzisiaj, czy ci ludzie przystępują do tej akcji, że tak powiem, American Jewish Committee, czy też będą próbowali na własną rękę coś robić. Ja ich zachęcałem, że mają papiery, mają akty notarialne i tak dalej. Mówię, to w takiej sytuacji trzeba się o to ubiegać. Przecież nie ma potrzeby sięgać po jakieś ekstraordynaryjne sytuacje.
Jedna
do
data...
tego wszystkiego, ale jeszcze jest jedna, jeszcze dodam taką rzecz, bardzo ważną, ponieważ w całej tej akcji w kongresie, której się dokładnie przysłuchiwałem, padały określenia takie, że przecież ci ludzie, oni mieli swoje rodziny, mieli swoje domy, mieli swoje biznesy, mieli wszystko i tak dalej. To stworzenie takiej wizji przed Amerykanami, że przecież to było zamożne społeczeństwo. Wszyscy wiedzą, że Żydzi nie uchodzą za grupę etniczną biedną w Stanach Zjednoczonych. Oni raczej należą do grupy dobrze uposażonej. I to jest stwarzanie takiej, tak jakby im wszystko zabrano i oni teraz nie mogą tego odzyskać. Głosy, które myśmy podnosili, prawda, że jest możliwość postępowania spadkowego i tak dalej, to było niestety pominięte kompletnie. W ogóle nawet wymieniano w najdrobniejsze nawet organizacje żydowskie, które popierały ten akt 447, a nie wymieniono ani jednej polonijnej organizacji, włącznie z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Nawet nie powiedziano nic kompletnie o tym, że społeczność polonijna w Stanach Zjednoczonych jest przeciwna temu prawu.
Ale to, no, ale sprawa dotyczy nie tylko Polski, bo dotyczy również innych terenów Europy Środkowo-Wschodniej, no między innymi byłych terenów II Rzeczpospolitej, czyli obecnie Ukrainy, to też czy mniejszość ukraińska również zabrała głos w tej sprawie w Stanach Zjednoczonych, czy też nie?
Były zabierane głosy, ale wydaje mi się, że wszyscy byli skoncentrowani na tym, że to główne uderzenie idzie na Polskę. Tak.
Powiedział pan inżynier jedną rzecz, mianowicie, że cała ta procedura trwała od 92 roku, że w 92 roku jest ten pierwszy list z informacją o tym, że o takim żądaniu wielkości 67 miliardów dolarów mówi się w środowiskach żydowskich w Nowym Jorku.
Tak, od 65. To ogłosił ówczesny prezes Światowego Kongresu Żydów Zinger, który zresztą został wyrzucony z tej organizacji za to, że za malwersację, ponieważ ukradł około miliarda dolarów z tej organizacji do własnych, że tak powiem, celów. Tak, to jest długa historia. To się zaczęło w 92 roku i my od tego czasu cały czas podnosiliśmy tę kwestię i podnosiliśmy również kwestię uregulowania spraw związanych z restytucją mienia zagrabionego. Nie można mówić nawet o żadnej reprywatyzacji, ponieważ tu chodzi cały czas o mienie zagrabione, które zostało zagrabione przez PRL, przez komunistów, ludziom, którzy prawnie je posiadali. To były mieszkania warszawskie, to były nawet grunty drużników kolejowych przy torach kolejowych, którzy mieli to pozyskać.
Powiedzmy tak, że w 92 roku Polska posiadała duży majątek, który został sprywatyzowany. Teraz sytuacja jest zupełnie inna. Rząd polski i posłowie Prawa i Sprawiedliwości, których słyszałem, właściwie mówią jedną, mają jedną taką sentencję, że to jest taka wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, że cóż takiego się wydarzyło, po prostu w Departamencie Stanu powstanie komórka, która policzy ten majątek, ale to nie ma żadnej relacji między tym policzeniem tego majątku a ustawodawstwem polskim, więc nie ma się czym martwić. Pan podziela takie zdanie, czy nie?
Nie, ja nie podzielam takiego zdania. Uważam, że to jest bardzo krótkowzroczne myślenie, dlatego że trzeba pamiętać, że Polska w bardzo dużym stopniu zależy od Stanów Zjednoczonych. Już chociażby to, że grupa batalionowa jest w Polsce, która wspiera siły zbrojne polskie i jest w pewnym sensie nawet gwarantem pokoju na granicy polsko-rosyjskiej. Także Stany Zjednoczone posiadają instrument nacisku, który mogą wywierać na Polskę. Pamiętajmy o tym, że rakiety Patriot nie zostały jeszcze dostarczone, że nawet rozwiązanie dowodzenia IBCS, które nie jest optymalnym, jak kiedyś panu wspominałem w innej audycji, ale jest ważnym, bardzo ważnym rozwiązaniem, również nie jest dostarczone. Jeszcze nie jest w ogóle pewne, jak to będzie wyglądało, bo producent ma czas do jeszcze 2 lata, żeby usunąć różnego rodzaju usterki. Także zamówienia obronne, które są tak istotne dla polskich sił zbrojnych, mogą stanowić tutaj bardzo ważny element przetargowy. Poza tym pamiętajmy o takiej starej zasadzie, że sprawy niezałatwione do końca zawsze się zemszczą. I zamiatanie tej sprawy pod dywan, udawanie, że jej nie ma, że ona jest wewnętrzną sprawą Stanów Zjednoczonych, no to jest, przepraszam bardzo, ale to jest dzieciństwo polityczne. Dlatego, że nie da się odseparować, zwłaszcza w takim kraju jak Stany Zjednoczone, prawa od rzeczywistości. Także przełożenie na pewno będzie. Będą wywierane różnego rodzaju naciski i no ja myślę, że polscy politycy powinni stanąć na wysokości zadania i rozwiązania takie przyjąć, które odrzucą tę ustawę jako niezgodną z prawem międzynarodowym, niezgodną z prawem polskim, niezgodną z prawem amerykańskim.
I zobaczymy w takim razie, co będą robić politycy. Do naszej rozmowy w poranku na pewno wrócimy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu bardzo również. Do widzenia państwu.
Inżynier Krzysztof Zawitkowski, Polonia Instytut, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:36.